czy to, że Stalin potem pozbył się Tuchaczewskiego, to ewidentnie wynikało z tego, że właśnie Tuchaczewski zrzucał na niego winę za klęskę?
Stalin był człowiekiem dość pamiętliwym. Wydaje się, że to mogło mieć swoją rolę, aczkolwiek nie wiem, czy decydującą. Wydaje mi się, że nawet jeżeli by Tuchaczewski tego nie robił, to i tak był na tyle charyzmatyczną postacią, na tyle ważną, że i tak przy przejmowaniu władzy i przy całej takiej teorii Stalina padł ofiarą wielkich czystek. Zinoniew czy Kamieniew nie oskarżali Stalina o nic, Bucharin też i także jakby zginęli w latach 37-38, więc nie wydaje mi się, że to było decydujące. Na pewno z kolei narodził się u Stalina kompleks Polski z kolei, dlatego że on bardzo chciał się zrewanżować.
Pewnie trudno zagłębić się w psychikę Stalina. Wszystko, co robił potem, było pewnym rewanżem, nawet ustalenie granic i odcięcie nas od tych takich najbardziej polskich miast, Wilna i Lwowa, to też był jakiś tam rewanżyzm.
Na pewno tak. Z drugiej strony to była taka taktyka bardzo zresztą sprytna, żeby z jednej strony odciąć nas od Kresów, dać to ukraińskiej Republice Radzieckiej, Białoruskiej, a z kolei nas związać pewnym kłopotem z Niemcami. W tym sensie kłopotem, że otrzymujemy ziemie zachodnie, ale kosztem Niemiec. A gwarantem tych terytoriów jest Związek Radziecki. To bardzo wiąże przyszłe podległe państwo polskie ze Związkiem Radzieckim, bo Związek Radziecki jest jedynym gwarantem tych terytoriów, a Niemcy mogą w jakimś tam kiedyś długim być może czasie żądać rewindykacji. I prawda, pierwszym jakby przekreśleniem tego makiawelicznego pomysłu Stalina dopiero był rok 70 i podpisanie traktatu z RFN-em przez Gomułkę. Czyli Gomułka Brandt to było pierwsze, ale przełamanie pewnego psychologicznego impasu, że ziemie zachodnie są nietrwałe, a jedynym gwarantem ziem zachodnich jest Związek Radziecki. To bardzo wiązało Polskę ze Związkiem Radzieckim. I to był diabelski pomysł Stalina jeszcze z rokowań poczdamskich.
Jeszcze wracając na moment do z kolei jeńców, którzy dostali się do niewoli po Bitwie Warszawskiej. Wielu ich było. Dopiero chyba w 90 roku tak pojawiły się takie informacje, jak to właśnie Polacy źle obchodzili się na masową skalę z jeńcami bolszewickimi.
Ja nie powiem, jaka tam była ostateczna liczba jeńców bolszewickich, więc w Armii Czerwonej, która zginęła. Była to spora liczba. Chciałbym jednak zdementować to, co w historiografii już rosyjskiej po roku 90 było podnoszone i to, co było podnoszone nie tak dawno teraz, już
w okolicznościach,
tak. Że to był jakiś tak zwany drugi Katyń albo antykatyń, albo można los tych jeńców radzieckich porównywać z losem jeńców polskich z Katynia i tak dalej. Jest to nieprawda, dlatego że nikt tych jeńców nie mordował. Przyznam, że oczywiście warunki tych obozów jeńskich były warunkami trudnymi, ale takie same warunki panowały dla wszystkich jeńców. I to, że większość tych jeńców umierała z powodu chorób, z powodu epidemii, to nie jest efekt jakiś zaplanowany polskich władz. Więc oczywiście to jest użyteczny oręż w propagandzie rosyjskiej i próba przykrycia albo odbijania pałeczki, jeżeli chodzi o historię Katynia. I to jest moim zdaniem przez niektórych historyków rosyjskich robione świadomie. Aczkolwiek nie mam nic przeciwko, żeby policzyć tych jeńców, ilu ich zginęło, jak oni tam byli traktowani, ale no, nikt nie mordował tych jeńców i to trzeba podkreślić jednoznacznie. A warunki jeńskie były w tamtym czasie szalenie trudne i można powiedzieć, że i inni jeńcy w tym okresie lat 18-21 los tego typu osób był trudny z powodów obiektywnych, a nie z powodów zamierzonych przez kogoś, żeby się jakoś tutaj mścić. Także zresztą tutaj też historiografia polska jest, już badała te wydarzenia i tą historię, także odsyłam tutaj do literatury fachowej, a że jest to używane politycznie, no jest używane politycznie, czasami historia jest używana niestety do bieżącej polityki. To jest ten przykład.
Panie Mikołaju, to tak właściwie już zmierzając ku końcowi, chciałam zapytać, jak to jest z taką naszą powszechną wiedzą i świadomością, no właśnie dotyczącą tamtego okresu powstawania państwa polskiego, właśnie wojny z bolszewikami, bo mam wrażenie, o ile coś, cokolwiek wiemy o Bitwie Warszawskiej, o Piłsudskim, to generalnie troszeczkę mało o ludziach związanych, myślę też właśnie z tą państwowością. Nie wiem, tak sobie teraz pomyślałam, że jak mówimy o 1939 roku, mówimy o wojnie, mówimy o generale Maczku, o Sikorskim, wszystkie te postacie pojawiają się już właśnie znacznie wcześniej, też chociażby właśnie podczas tej wojny, no to nasza wiedza nie jest taka pełna.
Co zrobić, żeby była pełniejsza, no tak? Żeby ta wiedza nie była ekskluzywną wiedzą historyków.
Żeby była powszechną, bo to tak. Przecież to jest, myślę, ważny kawałek naszej historii.
Tutaj ja za każdym razem przy tego typu pytaniach odpowiadam jednoznacznie, że nie doczekaliśmy się jeszcze żadnego dobrego, epicko zrealizowanego filmu fabularnego o Bitwie Warszawskiej. Z całym szacunkiem dla Jerzego Hoffmana i jego wkład w polską kinematografię, który jest ogromny i ogromnie szanuję Hoffmana za trylogię, ale no niestety Bitwa Warszawska w jego wykonaniu to nie był ten film. Wciąż czekam na ciekawy film o Bitwie Warszawskiej albo ciekawy film, i tutaj już mam lepsze wiadomości, bo już dochodzą nas takie słuchy, ciekawy film o Piłsudskim, który by taką tak świetną, barwną, ciekawą i kontrowersyjną wciąż postać wydobył.
Film i myślę, że tutaj nawet wystarczyło materiału na dobry serial historyczny.
Ale oczywiście. Mm-hmm. Podam taki jeden przykład. Jest taki serial, który był realizowany parę lat temu, który no, z wiadomych przyczyn finansowych nie mógł być robiony z zbyt dużym rozmachem, ale idzie w dobrą stronę. To jest film właśnie o Bitwie Warszawskiej 1920, Wojna i Miłość. I on tam dobrze pokazuje na przykład to, co było taką pierwszą bolączką dla Wojska Polskiego, czyli zespolenie trzech różnych świadomości
z podróżnych zaborów,
mm-hmm. Tak, jeżeli chodzi o pewną etykę nawet oficerską, wojskową.
Czy sposób inaczej, prowadzenia
sposób
nawet
prowadzenia wojny.
Tak.
Mm-hmm. Inaczej szkolono w armii rosyjskiej, mm-hmm. Inaczej w armii pruskiej, inaczej w armii austriackiej. I tam jest właśnie historia trzech bohaterów, którzy w tych różnych armiach się znaleźli, a potem wspólnie walczą przeciwko mm-hmm. bolszewikom. Można było to zrobić. To jest taki pozytywny przekaz. Zresztą mamy świetne opowiadania dotyczące tego okresu Bitwy Warszawskiej Stanisława Rembeka. To są gotowe scenariusze filmowe. Rembek też jest zapomnianym pisarzem. Ja tu mogę spokojnie rekomendować Stanisława Rembeka, pisarza bardzo ciekawego, który doczekał się tylko jedynej na poły teatralnej adaptacji swojej prozy przez Andrzeja Wajdę. I to jest akurat opowiadanie o II wojny światowej, o granatowym policjancie, dosyć taka ponura historia, wyrok na Franciszka Kłosa. Nie rozumiem, dlaczego polscy twórcy nie mogą adaptować Rembeka i jego opowiadania, przynajmniej dwa opowiadania dotyczące roku 1920, bo Rembek to jest polski Isaac Babel. Znaczy dorównuje absolutnie kunsztem pisarskim Isaacowi Babelowi i jego dziennikom, który opisuje z kolei bolszewicką stronę wojny 20 roku. Mm-hmm. Także jeżeli mogę zacząć zaapelować, to apeluję o próbę ekranizacji prozy Rembeka i próbę zmierzenia się z tym tematem, bo to byłoby, wychodziłoby naprzeciw tym postulatom, które przecież słyszymy coraz bardziej, ciekawego filmu historycznego, który by również, no wreszcie by trafił do szerszej publiczności, nie do historyków, ale do szerszej publiczności, która by się może dowiedziała więcej o tych wydarzeniach, a one są naprawdę strasznie ciekawe.
No właśnie, myślę, że to jest dobry sposób na upowszechnienie wiedzy i tym apelem zakończymy dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był historyk, publicysta z Muzeum Historii Polskiej, pan Mikołaj Mirowski. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, kłaniam się.